Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, 6 minut po godzinie 20. Witam Państwa na antenie Radia Doxa. To kolejne nasze spotkanie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze 12 marca w przeddzień 5. rocznicy wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową i właśnie to temat naszego dzisiejszego spotkania. W studiu goście Radia Doxa ksiądz profesor Erwin Mateja z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Ksiądz profesor Stanisław Rabi, również z Wydziału Teologicznego. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
I Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Nie sam, ale z ankietami uczniów na temat papieża Franciszka, z kartkówkami. Ale myślę, że odwołam się do nich w trakcie audycji. No ale na początek historia. Był 13 dzień marca 2013 roku, godzina 19:09, gdy nad Kaplicą Sekstyńską pojawił się biały dym. No i właśnie, świat ucieszył się z wyboru papieża, kolejnego papieża po abdykacji Benedykta XVI. Mówiło się, że papieżem ma zostać Angelo Scola, ale jak mawia watykańskie przysłowie, kto wchodzi na konklawę papieżem, wychodzi kardynałem. A o 20:11 świat poznał nowego papieża i przypomnijmy sobie ten moment.
Annuncio vobis gaudium magnum, abemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum Georgium Marium, sancte Romane Ecclesiae cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
No właśnie, przyjął imię Franciszka i warto odnotować, że po raz pierwszy takie imię padło wśród papieży. Po raz pierwszy jezuitą został papież i papież Franciszek jest 266. następcą świętego Piotra. W momencie wyboru na papieża miał 76 lat. No i pierwszy papież z Ameryki Południowej, pierwszy jezuita. Może na początek zapytam o wspomnienia z tego dnia. Pamiętają panowie, jak przebiegało to właśnie śledzenie konklawy? Ksiądz profesor Erwin Mateja.
No oczywiście myślę, że zdecydowana większość ludzi będących duchownymi przede wszystkim, to na pewno śledziła coś takiego, bo to jest wydarzenie jednak, które się dzieje raz na jakiś czas. Zwróćmy uwagę, że po papieżu naszym, ja nie Pawle II, to 26 lat trzeba było czekać na kolejnego papieża. No i z tym są zawsze pewne takie związane oczekiwania, pewne wizje, jak to teraz będzie, bo przecież choćby porównać Benedykta XVI, który przyszedł po naszym papieżu, to byli jednak bliscy ze sobą ludzie, a jednak zupełnie inne pontyfikaty. Więc teraz było pytanie, kto będzie. Tym bardziej pamiętajmy, że to była sytuacja troszeczkę taka nowa. Jeszcze był papież emeryt, a tu nowy, prawda? To się w ogóle wiązało z postawieniem pod znakiem zapytania bycia papieżem, czy jeden, czy dwóch i tak dalej. Taki pierwszy przypadek, bo właściwie tamte wcześniejsze przypadki były takie, że oni znikali wręcz zupełnie z horyzontu, natomiast tutaj papież Benedykt XVI został przecież w ogrodach watykańskich, w tam jednym z budynków. No i oczywiście zaskoczeniem było właśnie to, że to jest ktoś z Ameryki Łacińskiej. Były różne głosy, tak jak pan zresztą zauważył tutaj. No, spodziewano się, że po dwóch papieżach, nie Włochach, będzie Włoch, bo to przecież była kiedyś solidna tradycja, a jak się okazało, tutaj wybrano papieża z Argentyny.
Ksiądz profesor Stanisław Rabi był wówczas na wykładach?
Muszę przyznać, że nie pamiętam dokładnie, gdzie ja byłem, ale z tego, co oglądałem później w mediach w tym dniu, to do dzisiaj pamiętam dwa szczegóły. To, że papież w pierwszych słowach powiedział Bonasera, czyli dobry wieczór. Nie żadne pobożne wezwanie, tylko zwyczajnie wyczuł kontekst, że na placu jest wielu, którzy rozumieją i żyją tym językiem włoskim. I drugi moment, ten nieśmiały uśmiech, to wszyscy chyba pamiętamy, to, że uklęknął i poprosił o modlitwę, o jakiś taki akt To był akt zawierzenia i pokory wobec tych, którzy byli tam zgromadzeni, wobec tych milionów czy miliardów, którzy to oglądali. Wydaje mi się, że to było bardzo charakterystyczne i mówił dobrze po włosku. To też był taki moment, który na pewno skrócił dystans. Ta jego biała sutanna też jakby nie była na miarę. To nie była taka, powiedzmy, wykrojona, skrojona do końca. To się czuło, że to jest troszkę inny styl, nieśmiały uśmiech.
No i to też nie była szata Benedykta XVI, gdy wyszedł na ten balkon.
Tak, tak. On ponoć tam powiedział w kuluarach, że skończył się barok i trzeba być normalnym. Natomiast skojarzenie z Janem Pawłem II było też duże, ten nieśmiały uśmiech i taka niepewność. To też na wyrazie twarzy. To do dzisiaj pamiętam. Nie śledziłem specjalnie tego konklawy, nie pamiętam, jak długo ono trwało, ale na pewno nie było to długie, bo to oczekiwanie. Wszyscy pamiętamy też, i to media często podejmowały, że on już był kandydatem dosyć wysoko plasowanym podczas tego konklawy, gdzie nie został wybrany Joseph Ratzinger. Podobnie jak kardynał Martini z Mediolanu. To z takich dwóch jezuitów, którzy ciągle się przewijali przez tą listę potencjalnych kandydatów na tron Piotrowy.
Zdzisław Pytka dostał informację o wyborze nowego papieża. W jakiej sytuacji?
Chyba szczerze mówiąc, żona do mnie zadzwoniła, że mamy Franciszka, a to było dla nas takie istotne, bo mój pierworodny ma na imię Franciszek i on wtedy miał 3 lata i tak mnie w domu wtedy nie było, nie pamiętam, gdzie byłem, ale pamiętam, że on potem tak, kiedy papież był pokazywany w telewizji kilka dni jeszcze później i to wydarzenie było przypominane, to on z takim entuzjazmem reagował, że to też Franciszek, że to też Francesco jest. Myślę, że może nawet nie samo konklawę wzbudziło takie zainteresowanie, co te pierwsze dni po konklawę. Te zmiany, plotki, które zaczęły krążyć, to, że zrezygnował, a to ze Złotego Pierścienia, a to, że nie zamieszkał w Pałacu Apostolskim. I to powodowało, że myśmy też z uczniami na lekcjach dużo o tym rozmawiali.
I myślę, że to przybliżało. Ja podzielę się również takim wspomnieniem. Zastało mnie to wydarzenie na wykładach z etnologii. I wówczas śledziliśmy na, pamiętam, otwartym laptopie transmisję online, czy ten biały dym już się pojawia, czy nie. Tam jeden ptak chyba był w centrum uwagi świata, bo siedział na tym kominie. I gdy on odleciał, pojawił się dym. No i już potem było wiadomo, że papież Franciszek został właśnie, kardynał Bergoglio został wybrany na papieża. No i właśnie, może od tego zacznijmy, co podkreślił Zdzisław Pytka. Te pierwsze momenty, które zaskakiwały. Nie mieszkanie w Pałacu Apostolskim, a w domu Świętej Marty. Nie pierścień złoty, tylko pierścień pozłacany. Nie jakieś luksusowe samochody, ale prosty samochód. No i to, że dzwoni do, bodaj pierwszy telefon do kioskarza u siebie w Argentynie, w Buenos Aires. To takie drobne gesty, o których wcześniej nie mówiono przy pozostałych papieżach, chociaż wiadomo, że ten kontakt z bliskimi mieli oczywiście i święty Jan Paweł II, i Benedykt XVI, no ale to tak zbliżało i od razu chociażby media społecznościowe, Facebook, Twitter, konta papieskie, to wszystko nastało wraz i podgrzało się do czerwoności wraz z wyborem Franciszka.
My pamiętajmy, bo to już wiemy w międzyczasie, sporo przecież dotarło do naszej wiadomości, do naszej świadomości wiedzy po wyborze już, jakim był kardynałem tam w Argentynie. On niczego nowego nie musiał tworzyć. To było normalne jego zachowanie się tam jako kardynała, który środkami lokomocji publicznej jeździł do kurii, do swoich zajęć. Ja tylko jeszcze bym dodał jeden inny, sensacyjny dość wątek, który zaskoczył dziennikarze, mieli materiał do pokazywania, mianowicie kiedy on wrócił do hotelu, w którym mieszkał w czasie konklawę i przyszedł zapłacić za pobyt swój. No to był taki szok dla wszystkich. wszystkich, że aż hej, no, jeżeli już to ktoś by to, jakiś sekretarz mógł robić, a nie papież osobiście, on na własnych nogach się wybrał. I ja potem właśnie zacząłem, patrząc na to, jak informacje docierały z czasu, kiedy był tym kardynałem w Argentynie, to po prostu był ten człowiek, który kontynuował, najzwyczajniej w świecie kontynuował to, co wcześniej robił.
Był oczywiście sobą, po prostu.
Tak, ale to troszeczkę spowodowało spore zamieszanie na Watykanie. Samo zamieszkanie w Domu Świętej Marty po dzień dzisiejszy stwarza sporo kłopotów logistycznych dosłownie. O wiele trudniej przyjeżdżającym tam pielgrzymom, którzy chcą też zobaczyć ogrody watykańskie, tam właśnie wejść. Kiedyś to było o wiele prostsze, dzisiaj znacznie trudniejsze.
Już zostało powiedziane o tych prostych gestach, które uczynił papież Franciszek na samym początku. I tak jak święty Jan Paweł II powiedział o papieżu z dalekiego kraju, tak papież Franciszek powiedział, wygląda na to, że kardynałowie znaleźli papieża na końcu świata. Poprosił o modlitwę za Benedykta XVI i za siebie, a także powiedział, zacznijmy tę wspólną drogę biskupa i ludu, drogę Kościoła Rzymu, który przewodzi miłości wśród wszystkich kościołów. To droga braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za nas, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo. Trzy zdania, cały pontyfikat, wydaje się.
Tak, to jest charakterystyczne i to wraca, bo widzimy, że w tej chwili po każdym dużym spotkaniu, zwłaszcza te niedzielne Angelus, te się kończy wezwaniem: pamiętajcie, aby się za mnie pomodlić. To nie było tylko na tą chwilę. Ja bym zwrócił na trzy takie elementy, jeżeli patrzymy na ten początek pontyfikatu. Przede wszystkim to, że zachował to zawołanie biskupie, nie zmienia zawołania biskupiego, miserando ad heliquando. To takie jest bardzo
spojrzał z miłosierdziem i wybrał.
I wybrał. To jest to spotkanie z młodzieńcem. On nadal się czuł tym, który został zachwycony Chrystusem w wieku 16 lat. Akurat wczoraj upłynęło 60 lat od jego rozpoczęcia nowicjatu w Towarzystwie Jezusowym. I to jest jezuita. On pozostał jezuitą, mimo białej sutanny, nie czarnej. To, że wybrał to imię Franciszek, to się wiąże troszkę też z jego autoironią. Powiada, Argentyńczycy, którzy są bardzo przekonani o swojej wielkości, na pewno chcieliby, aby wziął imię Jezus II. A tymczasem on pokorze wziął to imię ubogiego z Asyżu. No i przede wszystkim to, że został wierny językowi włoskiemu. To ja muszę przyznać, że mnie to trochę irytowało na początku. Dlaczego on mówi tylko po włosku? On zna przecież hiszpański, znał angielski, zna niemiecki.
No właśnie, nie pozdrawia pielgrzymów w tych językach, pozdrawia po włosku.
Tylko włoski. I powiada o źródłach. To babcia uczyła go włoskiego, bo wiadomo, to jest rodzina, która wyemigrowała do południowej Ameryki. Ale to też jest część jego tożsamości. On po prostu tej tożsamości nie zmienił. On się nie ubrał w maskę papieża. On jest po prostu autentyczny, to o czym mówił tutaj mój przedmówca. To jest kontynuacja tego proboszcza z Buenos Aires. Często się dzisiaj mówi, że te trzy ostatnie pontyfikaty można określić tymi literami P. O ile Jan Paweł II był pielgrzymem, wiemy ile podróżował misyjnie, o ile Ratzinger, Benedykt XVI był profesorem, o tyle on jest proboszczem. Franciszek jest po prostu duszpasterzem kościoła też lokalnego w Rzymie. Te jego podróże, one mają wesprzeć te kościoły lokalne, ale on nie chce ingerować w metodę, w model duszpasterski. On jedzie jako ten, który się dzieli swoim doświadczeniem, tym spotkaniem z Chrystusem miłosiernym, jakim sposobem dzielenia się swoją wiarą. I to jest chyba charakterystyczne od początku dla tego pontyfikatu.
Samo imię, jak już ksiądz profesor zauważył, zaskoczyło. Wzorem święty Franciszek z Asyżu, patron ubogich, zapomnianych, patron pokoju, robotników i ekologów. I tutaj też imię świadczy o pontyfikacie, ksiądz profesor Erwin Mateja.
Tak, zdecydowanie. Właśnie te choćby gesty, które mogą się nie wszystkim podobać, rezygnacja z dobrego jakiegoś samochodu i tak dalej, i tak dalej. No to pokazuje, że to jest papież, który wie, co to jest szacunek dla ziemi i tego bogactwa, które nam zostało dane, a które no nie zawsze jest mądrze przez współczesnych ludzi wykorzystywane. I on to akurat także z perspektywy Ameryki Łacińskiej doskonale znał. I jeżeli tam jako kardynał biskup musiał zajmować stanowisko w tym niesprawiedliwym podziale dóbr, że jedni bogaci bardzo korzystają z tego eksploatowania ziemi kosztem bardzo biednych ludzi, no to nic dziwnego, że tutaj biedaczyna z Asyżu jak najbardziej był dla niego kimś, kto się nadawał na patrona.